Dziś w rodzinnych historiach Andrzej Jagiełło, łódzki nauczyciel. Będziemy rozmawiać o szukaniu rodzinnych korzeni, a szczególnie o poznawaniu rodziny mamy, ponieważ ty mamy właściwie nie znasz, znasz ją tylko z opowieści.
Tak, moja mama Lucyna Koźmian zmarła, kiedy miałem 2 tygodnie. Zmarła po porodzie, miała wylew, miała tętniaka, także w ogóle nie znałem ani mamy, ani jej rodziny. Rodzina mamy prawdopodobnie winą za jej śmierć obarczyła mnie. To była ukochana córka babci Ireny, którą poznałem, jak miałem kilka lat, i dziadka Józefa. Mieli oni jeszcze 2 synów, ale Lucyna była ich takim prawdziwym oczkiem w głowie. Piękna, doskonała, wspaniała. No, zmarła w wieku lat 18.
Twoi rodzice, może wiesz, jak się poznali? Coś opowiadali później dziadkowie?
Nie wiem, jak się poznali dokładnie, ale wiem, że mieszkali oboje na łódzkim przedmieściu, na Chojnach. Mówimy o latach 60., o wczesnych latach 60. I Chojny były takim miastem w mieście. To były takie przedmieścia, o jakich pisał Białoszewski. To były takie podmiejskie zabawy. Być może na takiej podmiejskiej zabawie, o jakiej śpiewał z kolei Piotr Szczepanik. W każdym razie wiem, że musiała wielkie wrażenie wywrzeć na moim ojcu, ponieważ od wielu osób słyszałem po latach, że była uważana za najpiękniejszą dziewczynę wtedy na Chojnach. Tutaj przyniosłem na dzisiejsze spotkanie zaproszenie na ślub. Także jeżeli ktoś słucha teraz naszej audycji i pamięta rok 64, 6 czerwca, to w kościele Przemienia Pańskiego przy Żgowskiej 88 odbył się ślub Lucyny Koźmian z Jerzym Jagiełło. I chyba wesele odbyło się w mieszkaniu, bo tu jest napisane na dole Szynwalda 5, mieszkania 15. Zobacz.
Tak, no właśnie, jest numer mieszkania, tak, czyli albo była prywatka.
Tak? Albo była prywatka, tak.
Powiedz mi, jak to było z rodziną mamy i taty, bo ja już wiem, wcześniej rozmawialiśmy, że wychowywała cię właściwie rodzina taty.
Rodzina mamy uznała, że ja jestem w jakimś sensie, w jakiejś części winien jej śmierci, bo gdybym się nie urodził, to prawdopodobnie Lucyna żyłaby dalej. Stwierdzili, że powinienem zostać oddany do domu dziecka. Natomiast moim wychowaniem zajęli się rzeczywiście rodzice mego ojca, który, kiedy matka zmarła, miał zaledwie 19 lat, był młodym chłopakiem i no, nie dziwię się specjalnie, że nie miał ochoty wchodzić w pieluchy w tym wieku.
O rodzinie mamy dowiedziałeś się dopiero niedawno. Co spowodowało, że zacząłeś się interesować, no właśnie, swoimi korzeniami z tamtej strony, przy okazji też również i tymi ze strony rodziców taty?
To był zupełny przypadek. Kilka lat temu otrzymałem telefon, że jestem jednym ze spadkobierców kawałka ziemi. Kawałka ziemi w Łodzi, nie miałem pojęcia, do kogo ten kawałek należał. Kiedy pojawiliśmy się, my wszyscy spadkobiercy, u pani mecenas, okazało się, że to był mój wujek, a w zasadzie mojej babci brat, właśnie ze strony matki. I wtedy poznałem, po raz pierwszy usłyszałem jakąś część tajemnicy, dla mnie tajemnicy, rodziny Koźmianów. Niezwykle barwnej, niezwykle ciekawej, która obejmuje około 150 lat. Myślę oczywiście o czasie, natomiast jeśli chodzi o geografię, to od Paryża do Tomska, czyli zachód Europy i Daleki Wschód, Syberia.
To jest takie dosyć mozolne odkrywanie i układanie tych wszystkich klocków, prawda?
Pierwszym moim informatorem był wujek, i to nie jakiś przyszywany daleki, ale brat mojej matki. Brat mojej matki, który mieszka w tej chwili w Lublinie, opowiedział mi, że pani, o której usłyszałem po raz pierwszy jako nastolatek, bo wtedy poznałem moją babcię, miałem może 11-12 lat, zacząłem ją odwiedzać. Mówię o babci ze strony mamy. Więc babcia mi wtedy mówiła, jak byłem mały, o jakiejś swojej babci, która była Szwajcarką, że tam jest jakaś ziemia dla nas, którą odziedziczyliśmy. Minęły lata, kilkadziesiąt lat w zasadzie, nie miałem pojęcia, czy to jest prawda. I właśnie wujek kilka lat temu, 4 czy 5, powiedział mi o kobiecie, nazwiska nie potrafię niestety wymówić. Miała na imię Wiktoria i nazywała się de Madolissier, prawdopodobnie, bo mam 2 wersje zapisane tego nazwiska. I która to kobieta poznała w Paryżu Polaka Tomasza Olejniczaka. Tomasz Olejniczak, o tym już dowiedziałem się Dopiero w tym roku, będąc już po 50, Tomasz Olejniczak musiał wyjechać po upadku powstania styczniowego, w którym brał udział, do Paryża i tam poznał panią Wiktorię, która urodziła mu 5 dzieci. Z tymi dziećmi przyjechali do Polski. Tutaj zaczyna się bardzo ciekawa i barwna historia jednego z tych dzieciaków, Michała Józefiaka. Pozostałe umarły bezdzietnie. Tutaj mam taką karteczkę, jak widzisz, takie drzewo genealogiczne. Sam je sobie rozrysowałem, kiedy byłem u cioci i mi to wszystko opowiadała. Zresztą ona ma takie bardziej szczegółowe to drzewko. Pani Wiktoria z panem Tomaszem mieli 5 dzieci, 4 umarła bezdzietnie, natomiast Maria Jadwiga, urodzona prawdopodobnie w jakiejś miejscowości o nazwie Ceków, wyszła za mąż za Michała Józefiaka. A było to prawdopodobnie w roku 1906. To z tego by wynikało, że pani Maria nie była taka najmłodsza, ta moja prababcia, bo miała 30 lat.
Jeszcze na chwilę, jakbyśmy wrócili do tej francuskiej Wiktorii, bo nie wiem, czy wspomniałeś o tym poprzednio i mówiłeś, że ślub odbył się właśnie.
Właśnie, dowiedziałem się i to też w tym roku. Brzmi to naprawdę niesamowicie. Ślub odbył się w Paryżu w katedrze Notre Dame.
Teraz już myślę, że za każdym razem, kiedy będziesz w Paryżu w katedrze Notre Dame, to będziesz mógł jakoś tak inaczej patrzeć na to miejsce.
Jeszcze nie byłem nigdy we Francji. Nie widziałem katedry Notre Dame. Jest to jedno z moich marzeń. Mam nadzieję, że kiedyś będę i zobaczę miejsce ślubu swoich pradziadków.
To wracamy teraz do Michała Józefiaka, bo też o nim no, troszeczkę się dowiedziałeś, tak?
Michał Józefiak był piekarzem i to no, podobno wspaniałym. Jego chleb był bardzo chwalony. Ale nie tylko w chlebie się specjalizował, ponieważ działał w jakiejś organizacji. Tutaj mam dwie wersje. W związku z tym przechowywał na tyłach swojej piekarni, która znajdowała się, może ktoś jeszcze pamięta, przy dawnej szosie Pabianickiej, 44 bodajże numer, miał tam skład broni. Ktoś na niego doniósł i Michał Józefiak trafił do więzienia. Do tego więzienia, w którym również był przetrzymywany Józef Piłsudski, czyli przy ulicy Legionów w Łodzi, w tej chwili tam się znajduje się Muzeum Tradycji Niepodległościowych, otrzymał karę śmierci, miał być rozstrzelany. Babcia nie mogła pogodzić się z tym faktem, pisała listy do cara i często go odwiedzała. Mogła mu przynieść tylko coś do jedzenia oraz zabrać zmianę bielizny. Pewnego razu dziadek w zaszytej części koszuli zostawił jej karteczkę. Na tej karteczce napisał nazwisko człowieka, który był odpowiedzialny za jego aresztowanie, który doniósł na niego. Babcia podała tę karteczkę ludziom z tej organizacji i ten ktoś, dowiedziałem się też, został zastrzelony w biały dzień w Parku Wenecja. Park Wenecja znajdował się wtedy przy obecnym rondzie lotników lwowskich. To był park zamykany na noc, no i podobno takiej wyjątkowej urody. Dziadek został ułaskawiony przez cara, ale został zesłany na Syberię do Kołpaszewa koło Tomska. Mam napisane tutaj w nawiasie rzeka Kieć. Bez możliwości prawa powrotu. I on tam był około 11-12 lat. Z trojgiem dzieci, w tym z moją babcią. To by wyjaśniało, dlaczego moja babcia, matka mojej mamy, tak świetnie mówiła po rosyjsku. Nie miałem pojęcia, dlaczego czasami wtrąca jakieś rosyjskie słowa i mnie uczy. Na przykład u papa była sabaka, on jej ją lubił, to pamiętam do tej pory ten wierszyk cały na pamięć.
Mówiłeś też o pradziadku właśnie, że miał zmysł do interesów i już tam w tym Tomsku radził sobie.
Tak, radził sobie, jak już wspomniałem, wspaniale znał się na wypiekach, piekł wspaniały chleb, mimo że musiał się co kilka dni meldować na jakimś tam posterunku w Tomsku, jeżeli opuszczał okolice na nieco dłużej, postanowił jednak wyjeżdżać i uczyć Czerkiesów, tak tutaj chyba było napisane, Czerkiesów wypieku. W czasie jednego takiego pokazu kilku Czerkiesów tak zachwyciło się tym wypiekiem, że stwierdziła, że taki chleb to tylko mógł zrobić szatan, a oni nigdy nie zrobią i dziadek został ostrzeżony, że zamierzają go zabić. No udało mu się stamtąd uciec. Ten chleb również przewoził do obozu, do więzienia, w którym przetrzymywano Austriaków. Zaopatrywał to więzienie w pieczywo. I tutaj taką też historię usłyszałem dosyć ciekawą, że w takich wielkich koszach przewoził te bochenki chleba, a kiedy wyjeżdżał z tego więzienia, to kiedy tylko mógł, kiedy wiedział, kto jest strażnikiem, jakiegoś Austriaka przemycał. Austriak pakował się do tego kosza i mógł przez bramki przejechać. A jeszcze wspomnieliśmy o tym zmyśle do interesów. Podobno kiedyś kupił, nie wiedząc za bardzo, co to jest i co z tego można robić, masło kokosowe. Nikt nie chciał tego masła kokosowego kupić, więc padł na taki pomysł, żeby jego przyjaciele, znajomi, sąsiedzi odwiedzali sklepy w Tomsku i przez kilka dni pytali o masło kokosowe. Właściciele sklepów pomyśleli sobie, że jest to coś bardzo modnego i jest na to wielki popyt, więc kiedy dziadek po kilku dniach znowu z tym masłem do nich dotarł, chętnie kupili i zaproponowali mu nawet bardzo atrakcyjną cenę. Zrobił na tym sporo pieniążków. Ciekawy jest też sposób, w jaki on wrócił do Polski. Otóż wiedział, że jako Polak nie ma szans, więc postanowił w przedstawicielstwie szwedzkim przyjąć poddaństwo szwedzkie. To było prawdopodobnie w roku 21. Tu mam napisane chyba w 20 roku. No tak, no to do Polski nie mógł wrócić, wiadomo, wojna polsko-sowiecka, więc przyjął to poddaństwo szwedzkie. Ale później był pokój ryski, to muszę sprawdzić dokładniej. Polacy, zesłańcy mogli już wracać, no ale nie on, bo on był Szwedem. I dopiero w roku 1922, po zamordowaniu Narutowicza, mogli wrócić do Polski jako Polacy, czyli mój pradziadek z żoną i z trójką dzieci. No dziadek całował wtedy podobno ziemię zaraz po powrocie. Też taką zdobyłem informację, że ten najmłodszy Włodek, jego syn, który urodził się właśnie na zesłaniu, mówił bardzo kiepsko po polsku, nie znał w ogóle Polski, więc wykupił jakieś specjalne lekcje dla niego, chyba właśnie polskiego, bo nie miał czasu, zajmował się interesami.
To teraz mamy jeszcze taki jeden jakby epizod rodzinny i miejsce też można by było powiedzieć rodzinne właściwie tak samo, tak? To dzisiejsza Białoruś i Baranowice.
W ubiegłym roku pojechałem na wycieczkę na Białoruś i byłem w Baranowiczach. Nie miałem pojęcia, że to miejsce jest tak bardzo, bardzo związane z moją rodziną. Pradziadek, kiedy przyjechał do Łodzi, próbował prawdopodobnie jakąś piekarnię założyć, ale miał tutaj pecha. Nie mógł odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i zaciągnął się do Korpusu Ochrony Pogranicza, do tak zwanego KOP-u. I on był wtedy w Baranowiczach, zabrał tę swoją trójkę już dorastających dzieci. Wśród nich była moja babcia Irena i tam również stacjonowały wojska. Aha, tu mam napisane, że ten KOP pilnował granicy, żeby szpiedzy ZSRR nie przechodzili do Polski. Tam również stacjonowała jakaś jednostka wojskowa, w której służbę wojskową odbywał mu dziadek Józef. Moja babcia z siostrą śpiewały podobno kiedyś tam w oknie i przechodzący obok oficer zwrócił na te dziewczyny uwagę. Tam zakwitła wielka miłość, a potem wszyscy wrócili do Łodzi. I znowu historia rodziny związała się z naszym miastem na lata.
Tutaj nawet wrócili konkretnie do Łodzi na Sosnową, tak?
Najpierw mieszkali przy ulicy Sosnowej. Powinienem powiedzieć koniecznie, kto był moim głównym źródłem informacji. Otóż to była córka brata mojej babci. Tej babci Ireny właśnie, czyli my mamy z tą ciocią wspólnego, znaczy to jest mój pradziadek i prababcia, a dla mojej cioci Bożenki, pozdrawiam, jest to babcia i dziadek. A mówiliśmy o Sosnowej. Tak, mieszkali przy Sosnowej, później przy Zarzewskiej, a później, wspomniałem na początku, przy ulicy Szenwalda, tam gdzie odbył się ten ślub.
Andrzeju, tak sobie myślę, że akurat w twoim przypadku to zależy wszystko od interpretacji, czy przypadek, czy palec Boży zdecydował o tym, że tak naprawdę no, mogłeś poznać historię swojej rodziny i możesz poznawać w dalszym ciągu, bo gdyby nie ta sytuacja ze spadkiem 5 lat temu, to być może no, wcale byś się nie interesował.
Na pewno. Ten rozdział uważałem za zamknięty, ale tak jak powiedziałem, dzięki pani mecenas, która nas wszystkich odszukała i zebrała, poznałem no nie tylko Bożenkę, ciocię Bożenkę, o której już wspomniałem, ale również brata mojej mamy. Bardzo bliska rodzina i jego i jednego z jego synów. No wujek, jak się okazało, też jest bardzo ciekawą osobą, którą można by się pochwalić. Ma lat 83 chyba w tym roku. Widziałem go trzeci albo drugi raz w życiu, w czerwcu w Lublinie. Jest bardzo aktywny zawodowo, przeprowadza egzaminy, prowadzi kursy, szkolenia, ma wykłady i jest, o czym też się dowiedziałem od wujka, a potem czytałem w internecie, najstarszym w Polsce człowiekiem, który obronił tytuł magistra. Po 80. Nie będę mówił z czego, bo może jakaś rodzina teraz słucha i mogłaby pomyśleć, że tutaj zdradzam jakąś tajemnicę.
To co przed tobą w takim razie, nie wiem, dalsze szukanie tych kolejnych kawałeczków historii rodzinnej? Może należałoby się pokusić o poszukanie i odszukanie tych francuskich korzeni, chociaż to będzie pewnie najtrudniejsze.
Gdybym miał czas, to oczywiście bym się tym zajął, ale czasu mi bardzo, bardzo, bardzo brakuje ostatnio. Być może na emeryturze o tym pomyślę. Przyznam, że 4 czy 5 lat temu, kiedy się zaczynałem dowiadywać, o tych różnych historiach zdobywałem wiedzę, wszedłem na jakąś stronę w internecie, na której tworzy się drzewa genealogiczne. Zacząłem wpisywać pewne nazwiska i tam pojawiają się podpowiedzi, że ten ktoś pojawia się w drzewie kogoś tam jeszcze innego. Tam wystarczy zapłacić jakieś pieniążki, żeby uzyskać dostęp do tego drzewa. Ja myślę, że to jest jakaś szansa, ale nie chodzi o te pieniążki, chodzi po prostu o znalezienie czasu.
Bo to działa tak, że jeśli już ktoś z twojej rodziny, nawet tej bardzo, bardzo dalekiej, coś tam ustalił i jest kawałek gałęzi, to można skorzystać. To jest tak, że to jakby to drzewo nagle zaczyna się tworzyć i budować.
I to by było super, rzeczywiście. A być może, bo jak widzisz, patrzymy na to drzewo, to mój pradziadek miał 4 dzieci i w przeciwieństwie do Wiktorii i Tomasza, którzy mieli 5, ale tylko jedno przeżyło i miało następne pokolenie, tutaj wszyscy mają dzieci, zarówno Włodek, no tutaj to znam tę Bożenkę, jak i Romualda, tutaj był jakiś Zbyszek i jeszcze jest Helena, która miała córkę Alinę i Daniela. I pewnie ci ludzie byli na tym spotkaniu 5 lat temu u pani mecenas, albo ich potomkowie i teraz słuchają tej naszej opowieści i ktoś się skontaktuje z Radiem Łódź, że ma ochotę na spotkanie i wyjawienie kolejnej tajemnicy. Ja przyznam, że jest to fascynujące rzeczywiście, takie odkrywanie tajemnic. Czytałem taką książkę właśnie, w której bohaterka odkrywa tajemnicę swojej rodziny. Jeżeli ktoś czytał, to zna. Rewelacyjna. Tego lata w Zawrociu. Pani Kowalewskiej, którą miałem szczęście poznać. No, fascynująca historia.
To dziękuję, że się podzieliłeś. To może ja też skorzystam, bo lubię słuchać takich historii i lubię czytać. To w takim razie ja bardzo dziękuję ci za rozmowę o swojej rodzinie, o odkrywaniu korzeni opowiadał Andrzej Jagiełło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.